Będziemy kontynuowali nasze rozważania nad samokontrolą. Przypominam naszą definicję, że jest to samokontrola to siła charakteru, dzięki której poprzez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Obiecałem braterstwu pokazać ilustrację rozwinięcie pokory jako ilustrację działania samokontroli. Taki przykład sobie rozważymy. Zakładamy, że w wyniku badania samego siebie, a badanie samego siebie jest jednym z 7 elementów chrześcijańskiego życia, więc powinniśmy go wykonywać po to, byśmy mogli wiedzieć, jacy jesteśmy, bowiem świadomość tego, jakim jesteśmy, jest początkiem zmian. Tak samo jak pierwszym elementem pokuty jest świadomość grzechu, by pokutować za grzech, trzeba mieć świadomość, że się grzech popełniło, tak samo by się zmieniać, trzeba mieć świadomość, jakim się jest. Jest to pomocne i jak gdyby stanowi punkt wyjścia do przemian. Więc zakładamy, że w wyniku takiego badania samego siebie stwierdziliśmy, że brakuje nam pokory. Więc mądrość nasza obmyśla plan postępowania, który by rozwinął pokorę i przekazuje go w ręce samokontroli do wykonania. Jak gdyby mówiąc o samokontroli, że samokontrolo, proszę, dopilnuj, by ten plan został wykonany. A w jaki sposób go masz wykonać? Oto jest ten sposób. Musisz wziąć odpowiednie myśli i utrzymywać je na naszym sercu i umyśle. To wtedy pokora się rozwinie. Więc niech wiara dostarczy Ci motywujących myśli. A jakie to będą myśli, które wypłyną z naszej wiary? Nasza wiara powie nam tak wtedy, że moje usposobienie ma wiele wad, braków i słabości. Moje osiągnięcia są mizerne i nie mam żadnego powodu, by się chlubić. Nie mam żadnego stanowiska przed Bogiem, oprócz tego, które jest całkowicie uzależnione od zasługi i urzędu drugiego. Cokolwiek jest dobrego we mnie, Boży to dar, nie jest, nie ze mnie to jest. Więc mądrość mówi do samokontroli, narzuć te myśli, które właśnie tutaj Ci podałam, narzuć te myśli dobrej opinii o sobie samym. Swojej miłości o dobrej opinii o sobie samym. Każdy taką cechę posiada, też wrodzona. Miłość do dobrej opinii o sobie samym. Narzuć swojemu umysłowi, swoim sercu i umyśle utrzymuj właśnie te myśli. Trzymaj je całą mocą. Nie pozwól, by stamtąd zniknęły. Jeżeli będziesz takie myśli utrzymywać w swoim sercu i umyśle, to one powoli będą się tam zagnieżdżać i będą wypychać z tego serca pychę, a na jej miejsce wprowadzać pokorę. Następnie weź sobie do pomocy nadzieję. Nadzieja także będzie Cię pobudzać i motywować. Nadzieja będzie pragnąć i oczekiwać rozwinięcia pokory, dlatego będzie energicznie działać w tym kierunku. Dołóż do tego planu nadzieję, siłę motywującą, wynikającą z nadziei, by nadzieja nasza pragnęła i oczekiwała zrealizowania tego planu, a to będzie pomocne. Tak jak mówiłem już w pierwszej części, nadzieja jest bardzo pomocną zaletą, bowiem w trudnych momentach pozwala przetrwać. Gdy człowiekowi w danej chwili jest bardzo trudno, to gdy pomyśli sobie, że w przyszłości będzie lepiej, to mu jest łatwiej znieść ten trudny okres i to nie tylko u poświęconych, to u wszystkich ludzi. Gdy podczas II wojny światowej ludzie znajdowali się w bardzo strasznych sytuacjach, miejscach, w obozach koncentracyjnych, inni znowu w łagrach na wschodzie, w bardzo ciężkich warunkach, gdzie życie było jednym pasmem cierpień, katorgi, ciężkiej pracy, dużego niedożywienia, to ci, którzy mieli nadzieję, to byli w stanie bardziej przetrwać, kiedy widzieli coś poza tym, bo jeżeli nie widzieć nic poza tym, co jest tutaj, tylko to straszne rzeczy, no to tylko się załamać, albo się załamać i rzucić się na druty pod napięciem i zakończyć swój żywot, albo zacząć uciekać, żeby strażnik cię zastrzelił i będzie koniec, albo gorsza perspektywa dla tych, którzy miłowali swoje życie, poddać się tym władzom, zostać jakimś donosicielem za dodatkowy talerz zupy czy za jakieś przyjęcie je, tym samym sposobem moralnie się upodlić. I takie dwie perspektywy. A jeżeli ktoś miał nadzieję na coś innego poza tym, to mu było łatwiej zostać człowiekiem, zachować godność ludzką w tym, bo nadzieja go w tym wspierała. Nadzieja to jest pragnienie i oczekiwanie dobra w przyszłości. Musi być i pragnienie, że ktoś pragnie tego dobra i naprawdę się spodziewa, że ono przyjdzie. To musi być realne. Musi być na tyle mocna ta nadzieja, aby pomyślenie sobie o tym dobrze w przyszłości powodowało, że tak się komuś ciepło na sercu robi i lżej w chwili obecnej. Właśnie. To pragnienie i oczekiwanie musi być tak mocne, tak realne, by powodowało, że się teraz już robi lżej na sercu w trudnej sytuacji. Tak więc w rozwinięciu pokory nadzieja też będzie pomocna. Będziemy pragnąć naszą nadzieją i oczekiwać tego dobra w przyszłości. A jeżeli czegoś pragniemy i tego oczekujemy, to w chwili teraźniejszej jesteśmy pobudzeni do rozwinięcia tego. Następnie mówi mądrość, uchwyć się pobożności i użyj jej jako bodźca do wykonania tego planu. Pobożność miłuje Boga i Chrystusa miłością najwyższą, a wiemy, że pycha jest tym, co się Bogu nie podoba, a pokora jest tym, co się Bogu podoba. Jest wiele wersetów w Biblii, że tak obrzydliwością są Bogu wszyscy pysznego serca, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę i inne moglibyśmy cytować. W związku z tym pobożność bardzo chce czynić tylko to, z powodu tej miłości do Boga, chce czynić tylko to, co się Bogu podoba, a wystrzegać się tego, co się Bogu nie podoba. Skoro wie, że Bogu nie podoba się pycha, a podoba się pokora, to takie przekonanie, że moje plany, to, co robię, mój wysiłek w kierunku rozwinięcia pokory, podoba się Bogu, cieszy się Jego akceptacją, aprobatą, to mnie pobudza, żeby trwać w tym wysiłku, żeby go podtrzymywać. I to jest ta właśnie siła, motywacja, jaka wynika z pobożności. Następnie mądrość mówi, uchwyć się miłości braterskiej i też użyj jej jako bodźca. Miłość braterska bowiem miłuje bliźniego jak siebie samego i w związku z tym chce czynić swoje bliźniemu tylko dobro, wyświadczać mu, a nie czynić żadnego zła, nie wyrządzać krzywdy. A czy można być błogosławieństwem dla bliźniego, gdy w sercu jest pycha? Nie można. No wiem, że braterstwo badali w Boże artykuł Niebezpieczeństwo w duchowej pysze, no to tam jest opisane, to są przykłady, które mówią nam o tym, jaką reakcję w otoczeniu wywołuje ktoś, w czyim sercu rządzi pycha. Zostało tam to przyrównane do wiertła dentysty, które podczas burowania uderza w nerw. Wiemy, jaka to jest reakcja, że prawda, jest, można powiedzieć, że ktoś piętro wyżej się znajduje, bo podskoczył z fotela i się przebija przez sufit, gdyby to było możliwe. To jest tak straszny ból. I także inny tam, który był przykład podany, który mówił, że reakcja jest taka, jak narzucenie mokrego, zimnego koca na nagie ciało. Ktoś też się strasznie wzdrygnie i będzie czuł wstręt i obrzydzenie i zechce to zrzucić jak najwcześniej. Taką reakcję wywołuje ktoś, u kogo w sercu rządzi pycha. Więc jeżeli ktoś, kto by miał jakąś pychę w sobie, to zauważył i tak sobie pomyśli, że on taki musi być obrzydliwym dla otoczenia, no to aż mu się powinien się źle poczuć z tego i tym bardziej większe pragnienie powinno się zrodzić, by pozbyć się tej pychy, a rozwinąć sobie pokorę. I zostaje miłość bezinteresowna. A miłość bezinteresowna to lubuje się w czymś, w dobrych zasadach, w dobrych rzeczach, nie dlatego, że to jest nasz obowiązek, tylko dlatego, że te zasady są same w sobie tak piękne. Miłość bezinteresowna mówi, że dla dobrych zasad jestem gotowa poświęcić życie, położyć życie, nie dlatego, że ktoś mnie zmusza do tego, bo nikt mnie do tego nie zmusza i nikt nie ma prawa mnie zmuszać, ale to są tak piękne rzeczy, tak wspaniałe, że im warto się oddać dla nich samych, a nie z powodu obowiązku. I miłość nasza bezinteresowna, wiemy, że pokora jest dobrą zasadą, piękną zasadą. W związku z tym miłość bezinteresowna dołoży się, jak gdyby wzmocni nasze pragnienie rozwinięcia pokory i będzie pomocą w podtrzymywaniu nas, gdy będziemy realizować to pragnienie. Możemy powiedzieć, że w taki sposób samokontrola rządzi nami, używając motywacji od pozostałych pięciu wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, no bo nie od cierpliwości, bo cierpliwość też jest składnikiem mocy charakteru i też uczestniczy w realizacji, a nie w motywowaniu. I oczywiście podczas realizacji tego planu jest kolejny, czyli trzeba wezwać do działania nasze zalety charakteru, pobudzić nas poprzez te zalety charakteru. Trzeba także dokonać innej rzeczy. Trzeba stłumić działanie pychy, która oczywiście nie będzie chciała wcale zniknąć, i innych wad, które by chciały przeszkodzić w rozwinięciu takiego planu. I tutaj też przez te wyższe, pierwszorzędne łaski, może jak gdyby poddawanie się ich działaniu jako zabezpieczenie, jako kordon przeciwko wadom. I trzecia jej funkcja, trzeba stłumić, ograniczyć działanie niższych, pierwszorzędnych zalet charakteru, takich jak samoocena, tak? Bo to jest niższa, pierwszorzędna zaleta charakteru, samoocena, żeby ona za bardzo tutaj nie chciała się rozrastać, bo zawyżona samoocena to jest właśnie pycha, a samoocena na właściwym poziomie to pokora. Więc trzeba ograniczać tą samoocenę, żeby ona się nie rozrosła, bo wtedy nic nie wyjdzie z planu rozwinięcia samokontroli, zostanie tak jak było wcześniej pycha. Tak można by na przykładzie pokazać działanie samokontroli w nas. Z tego co powiedziałem, to wynika jasno jedna rzecz, że budowa naszego charakteru zależy od działania samokontroli jako wykonawcy. Gdybyśmy wzięli taką ziemską budowlę, to proces rozwijania naszego charakteru można by przyrównać do budowania wielkiego gmachu, potężnego takiego ziemskiego gmachu. Zaczyna się od mądrości, od znajomości prawdy, od polegania na tej prawdzie, od posiadania nadziei na dobre skutki dzięki tej prawdzie, na działanie zgodnie z zasadami podanymi w Biblii. To jest rola mądrości, która odpowiada roli architekta, który zgodnie ze swoją wiedzą, jaką wyniósł ze studiów, projektuje taki gmach, odpowiednią ustala ilość, znaczy głębokość fundamentów, najpierw później ścian, te ściany nośne, żeby były odpowiednio grube, żeby były w stanie wszystko utrzymać. On zgodnie ze swoją wiedzą to projektuje. Tak samo nasza mądrość w oparciu o badanie samego siebie, o znajomość zasad biblijnych, mówi nam, czego nam potrzeba i jak gdyby obmyśla sposoby działania, byśmy uzupełnili sobie to wszystko, czego nam potrzeba i wytępili z siebie wszystko to, co jest złego. Tak więc to jest taki architekt planuje, a potem trzeba to zrealizować. Trzeba ten plan, który nasza mądrość ułożyła, trzeba zrealizować. I tutaj pojawia się samokontrola. Samokontrola jako wykonawca. Tak jak w ziemskiej budowli jest ktoś, kto rozrysował ten gmach na planie, rozplanował, wszystko jest dokładnie rozplanowane, ale jeszcze potrzebny jest wykonawca. Ktoś, kto rzeczywiście zrealizuje ten plan, kto naprawdę będzie tą budowlę wykonywał, bo architekt tylko planuje, a nic sam nie buduje. Tak samo z naszą mądrością. Gdybyśmy mieli tylko mądrość, a nie mieli mocy, to moglibyśmy tylko planować, a nic byśmy z tego nie wdrażali w życie i nie mieli z tego pożytku. Więc samokontrola może być przyrównana do wykonawcy, do budowniczego, który znosi wielki gmach. Czasami mówimy o sobie, że budujemy strukturę wiary i charakteru. Tak to tak zostało z angielskiego przetłumaczone struktura, ale to słowo, które zostało przetłumaczone jak struktura, równie dobrze można przetłumaczyć budowla. Bo to, co to jest? Budujemy strukturę. No nie wiem, czy to w języku polskim słowo struktura może znaczyć budowla, czy też nie. W każdym razie o to chodziło bratu Johnsonowi, gdy o tym pisał struktura, że to jest budowla wiary i charakteru. Wiara jest też elementem charakteru, ale została tutaj wyszczególniona, by pokazać, że dopóki chodzimy wiarą, a nie widzeniem, to tak wielkie jest wiary, znaczenie wiary, że ona jakby podawana dodatkowo, jako ten fundament wiara i charakteru. No bez wiary nie można budować charakteru, bo życie w ogóle duchowe, poświęconego nie jest możliwe bez wiary, dlatego mówią, że budujemy budowlę wiary i charakteru. Tak mówimy i to tak jest. I samokontrola jest tym, który prowadzi tą budowę, jest tym, który jest wykonawcą i możemy powiedzieć doświadczenia życiowego, że na ziemskiej budowie, to czy ona jest rozwijana planowo, czy wykonawca zdąży to za pan w przewidzianym czasie ukończyć to piętro i tamto, a na dodatek, czy wszystkie ściany są proste, czy też krzywe, czy gmach grozi zawaleniem, czy też nie, to od czego to zależy. Jeżeli plan architekta był dobry, a zakładamy, że był dobry, to architekt nikt nie zawinił, no to winny jest tylko wykonawca. Jeżeli coś nie w porządku jest budowlą, jeżeli nie jest oddana sekcja, nie jest oddana na czas, to wina wykonawcy. Jeżeli później przychodzi inspekcja i mówi, że no niestety nowy budynek, ale on grozi zawaleniem i jest niebezpiecznie, więc jego trzeba zburzyć, to też jest wina tylko i wyłącznie wykonawcy, że w taki sposób to budował. Tak samo jest z naszym charakterem. Jaki wykonawca, taka budowa. Jaka samokontrola, taki i nasz charakter. Bowiem charakter nie rozwija się sam przez się. Przez to tylko, że jesteśmy w prawdzie. Przez to tylko, że przychodzimy na zebrania, to charakter jeszcze się nie rozwija. Są to wszystko rzeczy, które wspierają, wspomagają w rozwijaniu charakteru, ale same przez się nie budują tego charakteru. Rozwijanie charakteru powinno być planowe. Ma charakter planowy. Trzeba opracować plan tępienia wad i rozwijania zalet, ustalić pewne ramy czasowe i wymagać efektów od samego siebie. Po to jest potrzebne analizowanie samego siebie, by dokładnie wiedzieć, gdzie jestem teraz, porównać z tym, jakim byłem jakiś czas temu, czy są jakiekolwiek postępy, czy też nie, czy potrzebuję wprowadzić korekty w swoim postępowaniu, bo to, jak do tej pory robiłem, nie przynosi skutków. Jest tak samo, albo sytuacja się pogarsza, więc należałoby coś zmienić, coś jest nie tak. I tak to jest z naszym charakterem. Nie rozwija się sam, tylko poprzez nasz wysiłek, poprzez naszą uwagę i czas, jaki ten... Same rosną tylko chwasty. Co trzeba robić, żeby chwasty rosły? Nic nie trzeba robić. Tylko nie przeszkadzać im. To one same urosną i nie kosztuje to nic wysiłku, bo wyhodować pole pełne chwastów nic nie trzeba kompletnie zrobić. Natomiast jakiekolwiek dobre ziarno, to raz, że trzeba posadzić, to okazuje się, że później jeszcze trzeba dbać. Trzeba plewić, bo chwasty chcą zadusić. Później okazuje się, że są różnego rodzaju choroby z powietrza przychodzą. Są opryski przeciwko grzybobójcze, owadobójcze, które by chciały to zniszczyć w dzisiejszym świecie. Mówiąc krótko, wymaga to wielu zachodów i wysiłku. A chwastom jakoś nic nie szkodzi, a nawet trzeba naprawdę się mocno wysilać, żeby je wytępić, bo one tak siedzą, człowiek, rolnik je tępi, a okazuje się, po prostu wytępił, a za 3 tygodnie przychodzi, znowu są, nie wiadomo skąd się pojawiły. Trzeba się mocno, bardzo starać, żeby je wytępić. Tak samo jest z naszymi wadami. Te chwasty to są właśnie wady w naszym charakterze. Żeby one zniknęły, trzeba je tępić. A nawet jak się je tępi, to okazuje się, że one i tak są, bo nie jest je tak łatwo wytępić. Wszystkich tam się nie uda wytępić i może się okazać, że myśleliśmy, że ich nie ma, bo tymczasowo znikły i się nie pojawiały, a po pewnym czasie znowu się pojawiają i okazuje się, że jeszcze gdzieś to siedzi. Częściowo wytępiliśmy, ale jeszcze trochę zostało. Jeden brat u nas tak zboże ostatnio na zebranie świadectw mówił starszy wiekiem, że taki troszeczkę był smutny, przygnębiony, bo mówił, że tak obserwuje swoje życie i tak zauważył, że pojawia się u niego coś, co wydawało mu się, że już dawno wytępił w sobie i nie ma tego, a to w nim odżywa znowu i tam go troszeczkę ta perspektywa przygnębiła. To nie jest powód, żeby się przygnębiać, to znaczy, że trzeba dalej jeszcze nad tym pracować, ale to ma tak naturalną tendencję przygnębiać się, bo okazuje się, że lata mijają, a w tym aspekcie nie uczynił postępu, ale nie można się poddać, bo to jest poddać się, to znaczy pozwolić temu wrócić i zawładnąć. Nie tylko pojawiać się, ale zawładnąć. Więc musimy działać tak samo jak rolnik, który chce cokolwiek dobrego wyhodować na swoim polu, musi się starać, musi wynakładać wysiłek, żeby rozwijać dobre i jednocześnie to dobre chronić przed złym, tak samo my w charakterze. Musimy pracować nad rozwojem naszych zalet charakteru i to w sposób świadomy. Musimy wiedzieć, co robimy. Bo pewne rzeczy rozwiną się, że tak powiem, przy okazji. Mogą pewne rzeczy, że się rozwijają u nas, niekoniecznie musimy być świadomi, są. Ale tak się nie uda całego charakteru rozwinąć, że bez zastanowienia się, bez analizy, tylko samo przez się tak przy okazji przychodzenia na zebrania czy też studiowania prawdy. Tak charakteru nie rozwiniemy. Wiele rzeczy, które mamy sobie, musimy działać planowo. Musimy o tym wiedzieć, że to posiadamy, mieć właściwy obraz samego siebie, wiedzieć, jakim jestem i wprowadzać do tego zmiany, korekty, działać w tym. Po to są różnego rodzaju doświadczenia, które przechodzimy. Są po to, żeby nam uświadomić, jakim jesteśmy, bo nasze serce zwodnicze i zdarza się, że co do pewnych rzeczy nie wiemy, jacy jesteśmy. Może nam się wydawać, że w ogóle nie posiadamy tej wady, dopiero przyjdzie doświadczenie, w którym nasza wada się ujawni. To nie powód do rozpaczy, to powód do tego, żeby się zabrać do pracy nad tym, bo jaka sytuacja jest lepsza? Żyć i nie wiedzieć, że posiadam daną wadę, czy się dowiedzieć, że posiadam daną wadę? Jeżeli nie wiem o niej, to nie znaczy, że jej nie ma. Ona jest tak samo i prawdopodobnie może być nawet bardziej szaleć, bo nie hamujemy jej, bo nie wiemy, że ją mamy. Nie wiemy, że musimy ją hamować i niszczyć w sobie, więc lepiej jest dowiedzieć się i wiedzieć, bo wtedy można działać nad tym. Tak wiemy, że dokonanie, tak jak mówiłem z tym rolnikiem, dokonanie czegokolwiek wymaga czasu, czegokolwiek dobrego, trzeba poświęcać temu czas i uwagę, to dlaczego z naszym poświęceniem miało być inaczej? Że to nie wymaga czasu i nie wymaga poświęcania uwagi. Zwłaszcza jeśli zważymy na to, no, o czym mówiłem w pierwszej części już, że jest to najbardziej skomplikowany proces we wszechświecie. To dlaczego rzeczy mniej skomplikowane miałyby wymagać poświęcania czasu i uwagi, a te trudniejsze, bardziej skomplikowane nie. Tym bardziej wymagają. W jednej z początkowych strażnic znalazłem taki cytat, który brzmi: nikt nie powinien spodziewać się, iż uczyni postęp w prawdzie, kto nie poświęca temu celowi czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. Nikt nie powinien spodziewać się, iż uczyni postęp w prawdzie, kto nie poświęca temu celowi czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. I jeszcze jeden cytat ze Strażnicy Przyczyn Braterstwu, który brzmi tak. Każdy, kto nie pożąda chrześcijańskiej doskonałości i kto cały czas nie czyni swoim celem tego, by ją osiągnąć, może uznać za rzecz całkowicie pewną, iż nie ma prawdziwej religii. Każdy, kto nie pożąda chrześcijańskiej doskonałości i kto cały czas nie czyni swoim celem tego, by ją osiągnąć, może uznać za rzecz całkowicie pewną, iż nie ma prawdziwej religii. A to jest cytat jakiegoś Alberta Barnesa, ale Brachusa go przytacza strażnicy, czyli zgadza się z tą myślą. Sądzę, że i apostoł Jakub by się podpisał, dopisałby swoje zdanie tutaj do tego: wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli nie pożądasz tego, jeżeli nie czynisz tego swoim celem, jeżeli nie starasz się tego osiągnąć, o czym mówisz, że wierzysz i co niby chcesz, no to tak naprawdę nie chcesz, nie masz tego. Jeżeli mówisz, tak jak mówiłem w pierwszej części, chciałbym napisać list, ale mi się nie chce, to tak naprawdę to ci się nie chce. Ta druga część jest bliższa stanu faktycznemu niż ta pierwsza. Tak samo tutaj. Możesz mówić, ale skoro nie starasz się tego osiągnąć, to jest martwe. Czyli tak naprawdę tego nie ma, to nie istnieje. A żeby czynić swoim celem, by starać się osiągnąć to, trzeba mieć samokontrolę. To umiejętność rządzenia sobą w dobrym postępowaniu. Mówiłem braterstwu w pierwszej części o tym, że nasza samokontrola ma sferę działania wewnętrzną, czyli nie działa na zewnątrz. Na zewnątrz to tylko może jej oddziaływanie jest jak gdyby pośrednie. Czyli poprzez to, jak działa na nas, inni mogą zobaczyć naszą samokontrolę. Jeżeli inni widzą, że my potrafimy rządzić sobą w dobrym postępowaniu, no to widzą naszą samokontrolę. O tak, ten człowiek ma silną wolę, on realizuje to, co sobie postanowił, a tamten to idzie po najmniejszej linii oporu, stara się tak przeżyć życie, żeby jak najmniej wysiłku z siebie wynałożyć. No przecież widać to jest, jak żyjemy, jak postępujemy. Ci, którzy nas znają, to mogą nam o tym powiedzieć. I tak, teraz jeszcze chwilę o korzyściach z posiadania samokontroli. No zapewne braterstwo i tak już wiedzą, że są one wielkie, ale ja bym chciał kilka podkreślić na przykładzie wersetów biblijnych. Przypowieści Salomonowe, 25 rozdział, a 28 werset, gdzie czytamy następujące słowa. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jak miasto rozwalone bez muru. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim. Duch w Biblii często znaczy nasze usposobienie, nasz charakter. Kto nie ma mocy nad usposobieniem swoim, innymi słowy, kto nie potrafi rządzić sobą, jest jak miasto rozwalone bez muru. Co to za obraz? Miasto rozwalone bez muru. Wiemy, słowa pisane kilka tysięcy lat temu w starożytności. Miasta wtedy były otaczane murami dla celów obronnych. Dlaczego? Powiemy, w mieście, które było obwarowane, miało mur, to można było się bronić przed atakiem. W takim mieście z murami, to nawet niewielki oddział wojskowy, mógł się długo opierać znacznie potężniejszemu przeciwnikowi. Ale jeżeli miasto było bez murów, to łatwo można było się z każdej strony do niego wedrzeć i żeby takiego miasta bronić, to trzeba było mieć przynajmniej tylu obrońców, co było atakujących, że było jeden na jednego, to wtedy jakieś szanse obrony. A jak są mury, to mogłoby być tamtych 3 razy więcej, to i tak się można bronić, bo na mur trzeba się wspiąć, na wysoki mur, a wtedy łatwo się spina, jak z na górze ktoś stoi i zrzuca na siebie różnego rodzaju kloce, albo polewa cię gorącą wodą, albo razi czym tylko ma pod ręką, czy jak ktoś ci przeszkadza, wcale łatwo się nie spina na taki mur i można się bronić dzięki takiemu murowi. Czyli mąż, który ma moc nad duchem swoim, możemy odwrócić ten cytat i będziemy mieli mąż, który ma moc nad duchem swoim, jest jak miasto z murem, jak miasto nierozwalone. Bo co to jest miasto rozwalone? To nasze usposobienie, w którym panuje anarchia. Nie ma żadnego rządu, nie ma kontroli. Ktoś taki się miota, to tu, to tam. Przyszła mu myśl taka, to jest taki. Za chwilę przyjdzie mu inna myśl, to jest taki. Dlatego też to nie tylko myśli, ale także uczucia, jakie ma, zabarwiają jego umysł i on się tak miota. To jest tak, jak apostoł Paweł nam mówił, że czystym wszystko czyste, a tym, którzy są pokalani, to jest ich umysł pokalany i wszystko, bo oni na cały świat patrzą przez pryzmat swojego pokalania i ich obraz rzeczywistości nie jest właściwy. Ci, którym uczucia zabarwiają ich poglądy i myśli, to oni nie mają obiektywnego spojrzenia na świat. Ich poglądy są bezwartościowe, bo w nich nie ma obiektywizmu. On dzisiaj powie tak, a jutro będzie w innym nastroju i w tej samej sprawie powie inne zdanie, bo nie ma w nic stałego, on się miota, bo on nie ma mocy nad duchem swoim. Jego charakter ulega rozwaleniu, tak jak to miasto w starożytności, które bez murów przeciwnik się wdzierał i niszczył, zabijał mieszkańców, a miasto burzył. Tak samo dzieje się z tymi, którzy nie sprawują władzy nad swoim charakterem. Oni się cofają w swoim rozwoju, ich duchowość maleje, rozwój zostaje roztracony, zniszczony, aż w końcu trzeba zaczynać od początku wszystko, a jak nie, to się skończy kompletnym zniszczeniem i duchową śmiercią. Brak mocy nad duchem swoim prowadzi do folgowania samemu sobie, bo robię to, na co mam ochotę w danej chwili. Chociaż wiem, mój umysł wie o tym, bo już na doświadczeniu poznałem, że to wcale nie jest dla mnie dobre, bo później skutki tego są złe, ale ja mam ochotę na to teraz i nie potrafię się temu przeciwstawić, bo moje uczucia i pragnienia rządzą nade mną i rozwalają mój charakter. To jest korzyść w tym przypadku. Korzyść posiadania samokontroli jest taka, że zapobiega ona temu, byśmy stali się duchowymi rozbitkami i umożliwia nam odparcie ataków zła. W tym obrazie właśnie samokontrolę moglibyśmy przyrównać do tego muru, który stoi wokół i zabezpiecza to, co jest w środku. Możemy posunąć sobie ten obraz dalej. Wiemy, że jak miasta były otoczone murami, no to były bramy też miasta, bo przecież trzeba było jakoś wchodzić do tego miasta. Ale przy bramie, tak, bramę na noc zamykano, żeby nikt się tam ukradkiem nie wdarł, a w dzień, no to przy bramie stali strażnicy i też patrzyli, kto wchodzi. Tam ludność chodziła w tą i w tamtą stronę, strał strażnik, jak mu się ktoś nie podobał, no to go kontrolował, czy on na przykład nie wnosi jakiejś broni, czy czegokolwiek innego, co jest zakazane. I tak samo jest, powinno być w naszym przypadku, jest mur, który nas broni, nasze usposobienie, nasz charakter, a strażnik na bramie sprawdza te nasze myśli i uczucia, jakie się w nas rodzą i sprawia, że realizowane są tylko te, które zostaną wpuszczone do środka, które zostaną uznane za dobre. Czyli mur to samokontrola, a moglibyśmy posunąć ten obraz dalej i powiedzieć, że domy stojące w tym mieście to nasze zalety, a mieszkańcy zamieszkujący te domy to nasze myśli. Powiem, nasze myśli kształtują nasz charakter, z tego jak myślimy powstają zalety charakteru, czyli jeżeli mamy jakieś myśli, to one są jak gdyby mieszkańcy budujący domy, czyli zalety charakteru i to jest w tym mieście, ale to trzeba chronić przed atakami i robi to samokontrola. A bez samokontroli nie ma siły woli, nie ma możliwości obrony przed atakami szatana, bo może zostać zniszczone, te domy rozwalone, zalety zniszczone i nic nie zostaje. Więc samokontrola zapobiega zniszczeniu naszych serc i umysłów i umożliwia nam odparcie ataków zła. Przyjrzyjmy się teraz innemu obrazowi, też z przypowieści Salomonowych, 16 rozdział tym razem, a 32 werset. Tam czytamy tak. Kto panuje w sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta. To już cytowałem w pierwszej części ten werset. Kto panuje w sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta. Tutaj w tym obrazie to miasto symbolizuje nasze naturalne serce i umysł. A naturalne nasze serce i umysł, czyli nasze naturalne usposobienie jest jakie? Zdegradowane. Tutaj jest podkreślona to zdegradowanie, z którym trzeba walczyć, bo to jest to miasto, które trzeba w nas zniszczyć, zdobyć. Poprzednio mówiliśmy w pierwszym obrazie o mieście, które zawiera sobie dobre rzeczy, bo każdy z nas posiada jakieś dobre rzeczy. To, co jest dla nas dobrego, to powinniśmy chronić przed zniszczeniem. A to, co jest złego, to teraz jest zamiana. To złe się broni, a my atakujemy. I w tym obrazie to mur przedstawia nam zdeprawowanie, a żołnierze w tym mieście, którzy tam są i którzy bronią tego miasta, można by ich podzielić na cztery oddziały, takie cztery korpusy wojska. Samolubstwo, grzech, błąd i światowość. W mniejszym lub większym stopniu z tych czterech elementów każdy z nas coś posiada. I szatan, starając się wykorzystywać to, właśnie w oparciu o to działa. On nie chce pozwolić, by to zostało zniszczone. Można powiedzieć, że on jest głównodowodzącym w tym mieście. A jego zastępcami są świat i ciało. On, używając ich, stara się bronić tego zła w nas. Miasto to jest oblegane przez naszego Pana, który także ma do swojej dyspozycji cztery korpusy wojska. Prawda, sprawiedliwość, miłość i myślenie w duchowy sposób. I każdy z tych korpusów atakujących odpowiada jakiemuś korpusowi broniącemu się. Tak? Moglibyśmy sobie to powiedzieć, co? Że grzech jest atakowany przez sprawiedliwość, błąd przez prawdę, samolubstwo przez miłość, a światowość przez myślenie w duchowy sposób, bo to jest przeciwna rzecz, tak jak duch jest przeciwny ciału i ze sobą toczą walkę, tak samo myślenie w duchowy sposób, myślenie o tym, co w górze, jest przeciwne temu, co jest na ziemi, oczywiście temu złemu, co jest na ziemi. Bronią tych, którzy atakują, jest Słowo Boże. W tym wersecie, gdy mówimy, kto panuje sercu swemu, to znaczy ten, co praktykuje właściwą samokontrolę, jest lepszy niż ten, co zdobył literalne miasto, bowiem zdobywa symboliczne miasto, co wymaga znacznie lepszej strategii, bowiem czas walki jest dłuższy. W przypadku oblężeń takich literalnych, jakie miały miejsce w historii, to najdłuższe zapisane przez historię trwały kilka lat. Bo tak była forteca potężna, że nie można było jej zdobyć i oblegający kilka lat ją oblegali i w końcu po kilku latach albo forteca padła, albo ci, którzy oblegali się, zniechęcili w końcu, no bo co, tracić całe życie, żeby tutaj siedzieć pod murami i ja tam jeszcze wiadomo, jak to było w dawnych czasach, jak duże skupiska ludzi, brak higieny, to i epidemie, i choroby, więc lepiej było się rozejść niż samemu zostać zniszczonym, ale w naszym przypadku nasza walka, zdobywanie tego miasta symbolicznego wymaga i lepszej strategii, i na dodatek nie kilku lat, żeby je zdobyć, tylko do końca życia jest bój. Wciąż jest ten bój trwa. Wciąż trzeba atakować i burzyć ten mur nieprawości, który chroni te domy w tym mieście, które symbolizują nasze wady. I trzeba zabijać żołnierzy grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, czyli nasze złe myśli. Należy się ich pozbywać. To, komu uda się to zrobić, odniesie największe zwycięstwo, jakie jest możliwe dla człowieka. Jest to największe osiągnięcie dla człowieka możliwe, nasza walka, którą toczymy przez całe życie. Jest to druga korzyść posiadania samokontroli, bowiem samokontrola umożliwia nam przezwyciężenie zła, jakie jest w nas. Wiemy, że historia świecka, jak już wspomniałem, sławi wielkich wodzów, tych, którzy te zdobyli wiele literalnych miast. Sławi Aleksandra Wielkiego, Napoleona i innych wielkich, dodaje właśnie ten przydomek wielki, ale my, patrząc z boskiego punktu widzenia, wiemy, że po tym przymiotniku wielki najczęściej należałoby dołożyć jeszcze rzeczownik rzeźnik, na przykład Aleksander Wielki Rzeźnik. Bo w oczach Boga to nie ma nic z wielkości w tych ludzi. To byli ludzie, którymi rządziła pycha, miłość własna, którzy dla realizacji swoich fanaberii, dlatego, że mu się przyśniło, że ja będę rządził światem, to skazywali na zagładę miliony ludzi, a dziesiątki milionów ludzi na cierpienie, jakie się wiązały z ich podbojami, z ich wojnami, jakie toczyli. Nie ma nic w tym wielkiego z prawdziwego punktu widzenia. Realizowanie samolubnych, egoistycznych dążeń. Co jest tym wielkiego? To każdy, kto by miał możliwość, to chciałby to robić i Bogu się to wcale nie podoba. Sądzę, że historia przyszłości, znaczy są, może powiedzieć nie tylko sądzę, ale wiemy, że w przyszłości historia będzie inna. O tym, że byli tacy jak Aleksander, Napoleon i inni, to będą też wzmianki. To jest to, że tak, można powiedzieć zawarte w tym, że dym ich męki będzie schodził na wieki wieku, że ludzie nigdy nie zapomną o tym, co było i jak było w tych czasach, gdy grzech miał przewagę i gdy grzech panował. Ale sądzę, że więcej w podręcznikach historii będzie pisało o tych, którzy odnieśli to największe zwycięstwo, czyli zdołali zapanować nad swoim usposobieniem, wytępić to zło, o tych, o których nazwisk w większości nawet nie znamy. Bo mówię, myślę o członkach maluczkiego statka. 144 tysiące. Ile nazwisk znamy? Tych, których spodziewamy się, że byli członkami maluczkiego statka. No, kilkaset może by się dało wyliczyć, co do których myślimy, że byli członkami maluczkiego statka. Oczywiście pewności też nie możemy mieć, ale co to jest kilkaset nazwisk w porównaniu do 144 tysięcy tych, którzy odnieśli takie największe zwycięstwo możliwe dla człowieka, a sądzę, że w przyszłości w podręcznikach historii o tym może pisać, jak oni walczyli ze swoją deprawacją, którą mieli, w jaki sposób odnosili zwycięstwo, bo to jest największy wyczyn, za który należałoby ich sławić i z powodu którego Biblia nie waha się nazywać ich świętymi pańskimi, że to oni takimi byli. W pewnym sensie, mniejszym oczywiście niż oni, bo nie jesteśmy członkami maluczkiego statka, i my możemy się o taką wielkość używać, o ubiegać. By być takimi wielkimi w oczach Boga, by zapanować nad swoją deprawacją, nad swoim zdeprawowaniem, z tym, czym się urodziliśmy, by odnieść to największe zwycięstwo, jakie jest możliwe, by człowiek odniósł. Jest to nasze zadanie. Jemu się poświęciliśmy i musimy je realizować. Aby je realizować, potrzebna nam jest samokontrola. I powiem jeszcze chwilę o trzeciej korzyści z posiadania samokontroli. I tu będziemy mieli jak gdyby trzecie miasto. Nasze zadanie w duchowym życiu można podzielić na trzy miasta. To, co jest dobrego w nas, co dziedzicznie mamy, trzeba bronić, żeby nie zostało zniszczone. Drugie miasto, na którym gdzie umieściliśmy wszystko to, co jest w nas złego, to trzeba zniszczyć. I trzecie miasto, które trzeba wybudować, to jest to dobre, którego nie mamy naturalnie, a które musimy sobie dorobić. To też jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki samokontroli, która poprzez rządzenie innymi zaletami charakteru może wykonać tą pracę. Jest to budowanie duchowego miasta. Przypowieści Salomonowe, 23 rozdział, 7 werset podają nam bardzo znany nam tekst. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Oczywiście braterstwo, jak teraz szukają, to zobaczył 23:7, to tam pisze coś innego. W nowym przykładzie będzie pisało o włosie, co w gardle komuś się stanął. Więc bo tak zostało to oddane. To jako człowiek myśli w sercu swoim, to jest cytat z angielskiej Biblii Króla Jakuba. Braterstwo znają, bo w Mannie to się jest jako jeden z głównych tekstów któregoś dnia, więc nie jest to myśl nowa. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Czyli jeżeli żywi dobre myśli, jeżeli te myśli są odpowiednie, duchowe, to one kształtują jego charakter. Prowadzą po dłuższym okresie czasu do rozwinięcia zalet charakteru. To jest tak, jak gdyby w pewnym miejscu zgromadzić ludzi to i zostawić ich tam, powiedzmy na puszczy, czy też na pustyni, bez żadnego mieszkania, no to jak ludzie tam są, to oni muszą gdzieś mieszkać, więc zaczną sobie powoli budować z tych materiałów, jakie mają i jak w jakimś czasie zobaczymy, że tam mamy domy tych ludzi. Tak samo z naszymi myślami. Te myśli, które będziemy na początku na siłę sobie czasami wtłaczać, to po pewnym czasie zaczną się zagnieszczać w nas. Jak gdyby budować sobie trwałe mieszkanie, czyli domy. Innymi słowy, zalety charakteru. A gdy powstanie zaleta charakteru już, która odpowiada za taką myśl, to wtedy takiej myśli nie trzeba będzie wtłaczać do siebie na siłę, bo ona będzie naszą myślą, naturalnie, samoczynnie, nieświadomie z nas wypływającą. Tak będzie w przyszłości, po tysiącleciu, kiedy będziemy mieli już doskonałość i nie będzie w nas nic złego, to nie trzeba będzie myśleć nad tym, czy to, co teraz pomyślałem, czy to pragnienie, które mi przyszło, jest dobre, bo może jest złe. Nie będzie potrzeba takiej kontroli, bowiem nic złego w nas nie powstanie. Bowiem my będziemy doskonali, czyli nic złego w nas nie będzie, co by mogło generować takie myśli. Na dodatek nie będzie szatana, który mógłby z zewnątrz taką myśl podsunąć. Więc skąd by miała taka myśl przyjść? Znikąd. Wtedy wszystko, co nam się, co pomyślimy, jakakolwiek myśl tam przyjdzie, jakiekolwiek pragnienie by się w nas nie zrodziło, będzie dobre i będzie zmierzało ku dobremu. Ale do takiego stanu, żeby dojść, trzeba się napracować. Bo teraz takiego stanu nie mamy, musimy go kształtować, musimy rozwijać, a możemy to czynić wyłącznie dzięki posiadaniu samokontroli. Teraz zechcę bratersku opowiedzieć pod koniec już naszego wykładu o rozwijaniu samokontroli. Jak rozwijać? Po tym wszystkim, co powiedziałem o samokontroli, zapewne nie muszę nikogo przekonywać, że to jest cenna zaleta i wszyscy by chcieli posiadać i ją rozwijać. Opiszę najpierw idealną sytuację, najlepszą, jaka mogłaby nas w życiu spotkać. Rozwijanie samokontroli powinno się rozpocząć przed naszym narodzeniem. To jest najlepszy sposób. Bowiem wiemy, że cechy są genetycznie przekazywane. Jeżeli rodzice praktykowali samokontrolę i dziadkowie, jeszcze pradziadkowie, bo to kilka pokoleń, cztery pokolenia wstecz idzie, tak nam mówi Biblia o tych cechach, że rodzice mogą nie mieć pewnych cech, a się pojawi u ich dzieci tylko dlatego, że dziadek albo pradziadek miał taką cechę, u rodziców się nie ujawniała, ale w genach siedziała u nich, chociaż była nieaktywna i została potomstwo przekazana. Potem kolejna rzecz, okres tych ciąży, 9 miesięcy, też jest bardzo ważny, bo wtedy, jeżeli matka praktykuje samokontrolę, to ta zaleta charakteru ma tendencję odciskać się na umyśle dziecka i ono rodzi się już ze skłonnością do samokontroli, z taką naturalną samokontrolą. Później ta samokontrola powinna być w dziecku rozwijana pod kierownictwem rodziców. Rodzice umiejętnie postępując z dzieckiem, umiejętnie dziecko wychowując, powinni w nim samokontrolę wzmacniać i ona będzie rosła w dziecku wraz ze wzrostem dziecka. Taka osoba po dojściu do pełnoletności będzie posiadała silną wolę, taką naturalną samokontrolę i będzie potrzebowała tylko jednego – nadania właściwego kierunku swojej samokontroli. Czyli takiej osobie do pełni szczęścia potrzebne jest tylko to, by poznała prawdę i się poświęciła Bogu. Jeżeli taka osoba pozna prawdę, to powstaje z takiej osoby szlachetny chrześcijanin, silny w Panu i pomocny innym. Ci, którzy nie posiadają takiej naturalnej samokontroli, muszą w swoim życiu toczyć cięższy bój. Bo ktokolwiek ma słabszą moc, ma słabszą siłę, to jego bój jest cięższy. Tak to mógłbym się przyrównać do rąbania drzewa. Jeżeli jeden ktoś ma rąbać drzewo i ma ileś tam tych klocków do rozrębania, a jest silny, a drugi ma tyle samo klocków, a jest słabszy, no to wiadomo, że ten słabszy się bardziej męczy i to dla niego jest nużące, posuwa się wolniej i przy większym oporze, przy większym wysiłku jest bardziej zmęczony niż tamten silniejszy. Tak samo jest tutaj, w tym przypadku. No i oczywiście, dlatego kto słuchają tego, są dorośli teraz, to takie uwagi, że co rodzice i czy też w okresie prenatalnym, co mogło się stać, no to są rzeczy, które czy też w dzieciństwie, to tego nie można już zmienić. Tak, jesteśmy gdzie jesteśmy i czasu nie cofniemy. No oczywiście później też można samokontrolę rozwijać. No nie jest tak, że się kończy wtedy szansa w dzieciństwie, się raz z końca dzieciństwa kończy się możliwość kształtowania samokontroli. Nie, to trwa przez całe życie. I podstawową metodą rozwijania naszych zalet charakteru, którą można użyć i do samokontroli, jest używanie. Jak można rozwinąć samokontrolę? Poprzez używanie samokontroli. To jest podstawowa metoda. Bowiem uczymy się robić rzeczy różne, robiąc te rzeczy. Jak się uczy dziecko jeździć na rowerku? Poprzez jeżdżenie na rowerku. Można udzielić pewnych teoretycznych instrukcji wcześniej, to bywa pomocne, ale jeżeli ktoś by komuś przez 5 lat opowiadał o jeżdżeniu na rowerze, jak powinno się jeździć na rowerze, a nigdy nie dał mu szansy spróbowania, to ten ktoś po 5 latach nie będzie umiał jeździć na rowerze. Bo on musi poprzez próbowanie. Tak więc poprzez używanie samokontroli możemy rozwijać samokontrolę naszą. Każdy z nas posiada to choćby kapkę samokontroli. Nawet ci, którzy sobie mogą myśleć po dzisiejszym wykładzie, o ja mam taką słabą. No to jeżeli ktoś załamie ręce, no ja mam słabą, w związku z tym nie będę się starał, to znaczy, że nawet ta słaba, która ma, to mu zniknie. Zgodnie z zasadą naszego Pana, kto ma, będzie mu dodane, a kto nie ma, to co i ma, zostanie mu zabrane. Kto ma i kto używa tego, co ma, to mu wzrasta, to rośnie, ma coraz więcej. A kto nie używa tego, co ma, jest mu to zabierane. Więc używajmy, ile byśmy, jak mało byśmy nie mieli, używajmy tą samą kontrolę, którą mamy, a będzie nam jej przybywało i będziemy coraz mocniejsi i będziemy mogli coraz bardziej ambitne przedsięwzięcia podejmować. Można to przyrównać do duchowej gimnastyki. Jest gimnastyka cielesna dla ciała. Ci, którzy chcą mieć sprawne mięśnie, być wysportowani, no to jest wiadomo, jedyny sposób ćwiczenia. Trzeba wykonywać ćwiczenia fizyczne. Jest i duchowa gimnastyka. Bratelstwo wiedzą o tym, że świat cielesny został stworzony po świecie duchowym, że najpierw jest świat duchowy, a świat cielesny jest odbiciem na poziomie cielesnym, materialnym świata duchowego. W związku z tym prawidła, które rządzą światem duchowym, w pewnym sensie przekładają się też na świat materialny. I my, patrząc na świat materialny, możemy pewne prawidła wywnioskować odnośnie świata i życia duchowego. I tak jak jest cielesna gimnastyka, tak samo jest duchowa gimnastyka. Można się duchowo gimnastykować, czyli wzmacniać swoje duchowe zalety. Wiemy, że jak jest cielesne odżywianie, tak samo jest i duchowe, zdrowe odżywianie, tak samo jak i cielesne. Więc duchową gimnastykę można uprawiać. W jaki sposób? Można, no bardzo prosty, na najbardziej banalnych przykładach. Jeżeli ktoś na przykład chciałby ćwiczyć swoją samokontrolę, czyli rządząc sobą w dobrym postępowaniu, to niech podejmie jakieś działanie, jakieś zamierzenie, pewne postanowienie i niech konsekwentnie je realizuje. Tylko oczywiście takie zamierzenie, które wymaga pewnego wysiłku. Załóżmy, że ktoś bardzo lubi słodycze, to jakby mógł sobie podjąć takie zamierzenie, nie będę jadł słodyczy. Albo, że będę jadł mało słodyczy, jeżeli już nie całkiem. Jeden batonik dziennie i nawet na takim czymś można konsekwentnie sobie, jeżeli będzie konsekwentnie realizował ten plan, to jego samokontrola będzie się wzmacniała. Później będzie można na czymś innym podjąć jakieś inne zamierzenie ambitniejsze, że będę studiował prawdę. Takim tyle, a tyle codziennie załóżmy, rzeczy studiuję i będzie można konsekwentnie realizując, cokolwiek konsekwentnie realizując, to można wzmacniać swoją samokontrolę, właśnie używając tej samokontroli, a przez to przydawając. Tak jak gdy ktoś ćwiczy mięśnie, to mu mięśni przyrasta, jego masa jest coraz mocniejszy. Brad Johnson to podaje taki przykład o amerykańskim farmerze, który chcąc mieć mocne mięśnie, postanowił ćwiczyć na cielaku, jaki mu się właśnie w gospodarstwie narodził. Taki cielak waży kilkadziesiąt kilo, no to zdrowy mężczyzna w sile wieku może go podnieść. Ale następnego dnia taki cielak ma przyrost masy o kilkanaście albo kilkadziesiąt deko. Ale nie jest to wystarczająco dużo, by człowieka załamać. Jeżeli podniosłem go wczoraj, to i dzisiaj, choć jest kapkę cięższy, też go podniosę. Ale moje mięśnie odczują to, że ciężar jest minimalnie cięższy i na skutek wysiłku, jaki wynałożyłem, zostaną wzmocnione. I tak dzień za dniem mówi Brad Johnson, że w końcu był w stanie podnieść dorosłego wołu. Nie wiem, czy ten przykład jest do końca prawdziwy, bo jest też prawdą to, że każda natura ma granice swojego rozwoju. I wiemy, że nikt nie może tak dokładać sobie po troszeczkę codziennie i nikt nie dojdzie do poziomu, że lokomotywę podniesie, bo podnoszenie wielotonowych ciężarów jest poza możliwościami natury ludzkiej i nie można do tego dojść, ilekolwiek byśmy się nie starali. Ale w przypadku duchowych rzeczy to na pewno z nas nikt nie ma żadnej zalety charakteru doprowadzonej do takiego poziomu, że nie można już bardziej jej rozwinąć. Bo w duchowych zaletach to natura ludzka też ma swoje ograniczenia. Dojdzie do, jest pewien poziom maksymalny, do jakiego można rozwinąć swoją samokontrolę i później istota cielesna zwana człowiekiem nie może dalej się posunąć, bo jest to poza możliwościami jej natury. Wszystkie istoty mają granice swojej natury, jedynie Bóg jest jedyną istotą, która jest nieograniczona niczym i może się bez końca rozwijać, a tak nawet członkowie Kościoła w boskiej swojej istocie też mają swoje granice i teoretycznie, oczywiście tylko teoretycznie, można sobie wyobrazić sytuacje, w których nie potrafiliby sobie poradzić, bo jest to poza granicami ich możliwości. Oczywiście Bóg ich nigdy w takiej sytuacji nie postawi, bo nikogo nie stawia w takich sytuacjach, ale nie bójmy się, że my moglibyśmy już być na takim poziomie, że taką czy inną zaletę mamy tak rozwiniętą, że już na pewno się nie wzmocni, więc nie ma co się starać. A w przypadku samokontroli tym bardziej. Drugi sposób, w jaki moglibyśmy rozwijać naszą samokontrolę, to poprzez podbijanie serca i umysłu pod wpływ Słowa Bożego. Poprzez utrzymywanie odpowiednich części Słowa w naszych sercach i umysłach. Jak to się dzieje? Słowo Boże nie jest zwyczajną myślą. Ono jest naładowane boską energią. Jeżeli ze właściwą postawą studujemy Słowo Boże, to kontakt ze Słowem Bożym jest tak jak dotknięcie drutu pod napięciem. Nie pozostaje bez wpływu. Dotknięcie zostawia ślady. Jest to myśli Boże są potężne, boska energia. Przenika Słowo Boże, w wyniku czego są one pełne Ducha Bożego. Jeżeli my z właściwą postawą studujemy Słowo Boże, to słowo, Duch Słowa Bożego przenika do nas. Dlatego często mówi się u nas Duch Prawdy. Prawda i Duch Prawdy. Można mieć prawdę, a można nie mieć Ducha Prawdy. I to wtedy znaczy, że jest źle z taką osobą, która ma prawdę, bo jeżeli ma prawdę, to znaczy, że ją bada i studiuje. A jeżeli Duch nie przenika, no to znaczy się, że jest coś w tej osobie, co blokuje. Że w pewnym aspekcie, i to poważnym aspekcie, błądzi, czyni coś źle i przez co jest zablokowana. Innymi słowy, to chce czynić swoją wolę, a nie wolę Bożą. Dlatego też wtedy ta energia boska zostaje stracona. I ktoś zna prawdę, tak samo jakby się nauczył podręcznika do fizyki, wie co tam pisze, ale to nie przemienia życia takiej osoby, nie kształtuje charakteru. Jest to teoretyczna wiedza, która jest w umyśle tylko, a na sercu, na charakterze nie pozostawia śladu. Dlatego ważne jest to, by poddawać się wpływowi tych myśli, bo wtedy Duch Prawdy przenika w nas. A Duch Prawdy jest, można powiedzieć, ważniejszy od samej prawdy. Prawda jest właśnie po to, by jej Duch mógł do nas przeniknąć. Bo prawda, jaką posiadamy, to są, pomijając doktrynalne sprawy, to są pewne ogólne zalecenia, jak należy postępować. Nie mamy w Biblii podanych szczegółowych przypisów na każdą sytuację życia. W związku z tym, jak zachować się w danej sytuacji życia. Nie znajdziesz dokładnego przykładu w Biblii takiego samego, jaki ci jest potrzebny, który odpowiada twojej sytuacji. Jeżeli masz w sobie Ducha Prawdy, to on sam z siebie cię popcha w dobrą stronę. To jest właśnie sposób, w jaki Bóg prowadzi swój lud, poprzez swojego Ducha. Jeśli masz Ducha Bożego w sobie, to on ci podpowie, że to jest dobre, tak jakby Bóg napisał to w swoim słowie wprost. Będzie to tyle samo warte, bo to będzie myśl Boża w nas. Gdybyśmy mieli w sobie 100% Ducha Bożego, to byśmy myśleli dokładnie tak samo jak Bóg. Wiadomo, że nie mamy i nie będziemy mieli, ale powinniśmy go nabywać. Jeżeli nie mamy tego Ducha, no to nie mamy pożytku. Więc poddawajmy się pod wpływ Słowa Bożego, a wtedy samokontrola będzie się w nas rozwijała. I trzeci sposób, jaki mógłbym podać na rozwijanie samokontroli, oczywiście wszystkie te sposoby można zastosować i do innych zalet charakteru, to naśladowanie Boga i Chrystusa poprzez pobożne rozmyślanie o ich samokontroli. Jeżeli będziemy sobie rozmyślali, jaką samokontrolę ma Bóg, który dawno temu, przed stworzeniem człowieka, nakreślił sobie plan. Jego mądrość określiła plan stworzenia człowieka, przewidziała upadek, plan zbawienia i przez ten cały czas Bóg konsekwentnie ten plan realizuje. Nie pozwala na żadne zmiany w tym planie. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy byli wszechpotężnymi istotami i gdybyśmy musieli wysłuchiwać, by ktoś nam bluźni, to by się w nas pojawiło pragnienie, skoro mogę, to go zaraz piorun ześle z nieba i go porazi i będzie koniec z nim. Ale Bóg na przykład szatana, który cały czas ustala się w tym planie bruździć i zniszczyć, on nie niszczy wcale go, niszczy go dopiero wtedy, kiedy to zaplanował w swoim planie, bowiem on swoje plany konsekwentnie realizuje, w nim każdy człowiek, czy też no może nie każdy człowiek, ale wszystko jest ujęte i cokolwiek się dzieje, zostało przewidziane i ma swoją funkcję, rolę do spełnienia i Bóg nie pozwala na tym, by ktokolwiek go wytrącił z realizacji jego planu, bowiem on potrafi konsekwentnie to realizować, bowiem jego samokontrola jest nieskończona, umiejętność rządzenia tak ogromna, że potrafi wszystko przeprowadzić. Jeżeli sobie pomyślimy tak, zaczniemy myśleć, to będzie się rodziło w nas pragnienie, no, że my byśmy też chcieli, oczywiście na naszym ludzkim poziomie, tak samo działać jak Bóg. I takie pobożne rozmyślanie o tym, jak Bóg i Chrystus działają w swojej samokontroli, to rozwinie samokontrolę w naszych umysłach i sercach, ponieważ będzie pobudzało naśladownictwo i tym sposobem wszczepiało tą cechę w nasze charaktery. I jako ostatni element moglibyśmy sobie coś powiedzieć o testowaniu samokontroli. Innymi słowy, o próbowaniu samokontroli. Każda zaleta naszego charakteru jest poddawana próbą, podczas których się okazuje, jaka ona naprawdę jest. I tak samo będzie i z samokontrolą. Będą spotykały nas straty, rozczarowania, zwłoki, opóźnienia, ograniczenia, wady nasze i innych, kary, cierpienia, sprzeciwy, braki, niedostatki, choroby. Można powiedzieć jednym słowem wszelkiego rodzaju utrapienia. W drugim komentarzu Manny kilka razy w roku ich lista jest podana. Na pewno nie jest kompletna i można by sobie wyobrazić jeszcze innego rodzaju utrapienia. Dlatego mówię ogólnie, wszelkiego rodzaju utrapienia będą nas spotykały. Jednych takie, innych drugie, zależnie od przypadku. I Pan będzie dozwalał, by takie rzeczy, by różne z tych rzeczy, które tu zostały wymienione, przychodziły na nas. Po co? Byśmy pośród nich mieli sposobność zademonstrować. Czy nadal będziemy rządzili sobą w dobrym postępowaniu, czy też porzucimy to dobre postępowanie. Bo w próbach okazuje się, jakie są nasze zalety charakteru. Czy te próby pokażą, to jest jak gdyby próby to jak ogień, czy okażą, że jest to coś niezniszczalnego, czy też była to tylko słoma, a może troszeczkę mocniejsze jak drewno, ale i tak pod wpływem ognia się spali. Wtedy okaże się, że nie ma tej zalety charakteru i trzeba od nowa budować. I w takich trudnych momentach samokontrola otrzymuje pomoc od swojego bardziej muskularnego brata, którym jest cierpliwość. Na tym można by zakończyć nasz temat o samokontroli. Czas mamy słuszny już ku temu, zresztą, żeby też kończyć. Więc na zakończenie, o zaletach charakteru można by powiedzieć tak, że obecnie, dopóki chodzimy wiarą, a nie widzeniem, to wiara jest najważniejszą zaletą charakteru dla każdego chrześcijanina. Miłość jest, była i zawsze będzie najpiękniejszą z zalet charakteru, a samokontrola jest, była i zawsze będzie najbardziej uniwersalnie działającą zaletą, bowiem bez samokontroli nie można uczynić ani jednego dobrego czynu. Ona się przejawia we wszystkim, co robimy, po to, że to coś dobrego jesteśmy w stanie zrobić, bo dlatego, że potrafimy rządzić sami sobą w dobrym postępowaniu. Kształtowania tej umiejętności rządzenia sobą w dobrym postępowaniu życzę braterstwu, sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.